każdy czwartek po pierwszej po południu. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
A filmy, o których dzisiaj opowiemy, co prawda na dużym ekranie można obejrzeć albo u siebie w domu, jeżeli macie jakąś salę kinową, wielki telewizor, albo być może w jakimś takim bardziej kameralnym miejscu. Są też takie kina lokalne, często w Chicago również, które mają po prostu taką serię filmów starszych, które regularnie emitują. Więc właśnie dzisiaj porozmawiamy o takich starszych filmach. Co prawda na żywo z Darią dzisiaj nie jesteśmy, ale jest Daria z nami, przygotowała tu dwa słowa dla nas, bo obiecaliśmy w tamtym tygodniu, że właśnie wyciągniemy sobie jakieś starsze filmy. Mówiliśmy tak sobie o latach 90., bo ja uwielbiam lata 90. w kinie. Nie tylko, ale jakbym miał powiedzieć, które lata uwielbiam najbardziej w kinie i chyba też w muzyce, to powiedziałbym, że lata 90. I teraz zaproszę w takim razie na te kilka minut takiego wstępu od Darii. Daria opowie o filmie Kolekcjoner z 1997 roku. Fantastyczny thriller, kryminał. To jest Ashley Judd i Morgan Freeman. Bardzo fajny duet. Duet, który zresztą na ekranach nie zagościł tylko raz. Ja tutaj wspomnę też między innymi o innym filmie, gdzie też Ashley Judd i Morgan Freeman byli razem na ekranie. Więc Kolekcjoner to jest tłumaczenie polskie. Oryginalna nazwa Kiss the Girls i to jest przed nami już w tym momencie Daria Sienkiewicz, Pewnego razu w kinie. Daria ostatnio sobie odświeżyła ten film, powie nam, co o nim myśli, a my zaraz będziemy komentować i będziemy mówić też o innych propozycjach.
Moim jesiennym poleceniem filmowym jest film Kolekcjoner z 1997 roku w reżyserii Gary'ego Fledera. Jeśli lubicie filmy Finchera, takie jak Siedem czy Zodiak, to bardzo możliwe, że Kolekcjoner przypadnie wam do gustu. Zdecydowanie jest to obraz, który najlepiej obejrzeć sobie gdzieś w jesienny wieczór pod kocykiem. Jest to mroczny thriller psychologiczny oparty na powieści Jamesa Pattersona. Głównym bohaterem jest Alex, który jest jednocześnie detektywem i psychologiem. Mamy tutaj doborową obsadę, ponieważ w Alexa wciela się Morgan Freeman oraz obok niego na ekranie mamy Ashley Judd, bardzo popularna aktorka w latach 90. No tutaj to skojarzenie z filmem 7 jest jednoznaczne, no bo Morgana Freemana przecież dobrze kojarzymy z tego filmu w duecie z Bradem Pittem. No tutaj Morgan na początku działa w pojedynkę, no ale przez to, że i ma też tą edukację psychologa, jest policjantem, no to dużo łatwiej i szybciej potrafi rozczytać pewne wskazówki, szybciej wpaść na trop, no bo jego głównym teraz zadaniem jest znalezienie seryjnego mordercy, który zwie się Casanową, który porywa kobiety w różnych częściach kraju i je więzi, nie wiadomo gdzie. Oczywiście też znaleziono zwłoki jednej z ofiar. No i bohater Morgana Freemana bardzo szybko orientuje się, że być może ma do czynienia z dwoma różnymi mordercami. To jest bardzo ciekawy zabieg, myślę, że zaskakujący, zwłaszcza, że od początku można coś wyczuć, ale dopiero gdy nasz bohater wpada na to, jakby pokazuje nam to wszystko i wyjaśnia, no to jesteśmy w stanie przyznać mu rację i stwierdzić, okej, faktycznie. No oczywiście Alex na tle innych policjantów jest geniuszem i bardzo szybko wpada na te poszlaki, co jest całkiem zabawne. Drugą ważną postacią jest postać Kate, która pracuje jako lekarka, w wolnym czasie chodzi na boks. Jest to bardzo intrygująca, nieszablonowa kobieca postać, jeśli chodzi jak na filmy z lat 90. Kate staje się ofiarą jednego z morderców. Zostaje uprowadzona w środku nocy ze własnego domu, z własnego łóżka. Ale co ciekawe, udaje jej się zbiec z rąk mordercy. Nie jest to duży spoiler, bo wydaje mi się, że Kate odgrywa bardzo ważną rolę, zwłaszcza w tej drugiej części filmu, kiedy staje się współtowarzyszką Alexa. Więc mamy tutaj ten duet damsko-męski, w którym Kate zdecydowanie jest kimś więcej niż ofiarą. Ona próbuje uporać się ze swoją traumą, to wiadome, ale jednocześnie pokazuje taką niesamowitą siłę i odwagę, no bo nie dość, że udało jej się uciec, zawalczyć o siebie, to jeszcze jest w stanie uporać się z tymi przykrymi wspomnieniami, no i nie boi się stanąć w twarzą twarz ponownie ze swoim oprawcą. Więc ten aspekt feministyczny się pojawia, jeśli chodzi o kino z tamtych lat. Jest to, myślę, całkiem zaskakujące. Jest to film wciągający, wywołujący niepokój. Trochę, może nie gęsią skórkę, ale jeśli lubicie tematy związane właśnie z thrillerami, które dzieją się często pod osłoną nocy w takim chłodnej atmosferze, z dosyć charyzmatycznym głównym bohaterem, to zdecydowanie polecam film do obejrzenia w internecie i nie tylko. Myślę, że bardzo dobrze się zestarzał i polecam i zostawiam Państwu do oceny.
I to właśnie Daria, która nam tutaj napoczęła program Kolekcjoner. Tak, to jest ciekawy film z lat 90. Ja nie zliczę, ile razy oglądałem ten film, dlatego że thriller, kryminał, taka atmosfera, o której też wspomniała Daria, taka atmosfera troszkę zawieszona, często deszczowa pogoda, jesień, to sprzyja tworzeniu takiego obrazu właśnie związanego z jakąś sprawą do rozwiązania, z jakimś zabójstwem, więc tak to jest mniej więcej umiejscowione. Jak myślę o jesieni, jak myślę o takich właśnie mgle, jakiejś tajemnicy, no to oczywiście zawsze mam przed oczyma chociażby miasteczko Twin Peaks. To taki oczywisty obraz, który zawsze przychodzi na myśl, ale nie tylko. Mnóstwo fajnych filmów pojawiło się przez lata, szczególnie w latach 90., również w latach 80., które miały właśnie taką aurę. Kolekcjoner należy do tych filmów. Kolekcjoner to film, który, tak jak wspomniała Daria, też uważam, że zdał próbę czasu. Jak oglądamy go po tych, no, prawie 30 latach, można powiedzieć, że to nadal bardzo dobry kryminał, bardzo dobry thriller. Jeżeli ktoś go jeszcze nie oglądał, śmiało polecam. Ja myślę, że taka siódemka, nawet mocna siódemka tutaj na pewno jest bardzo sprawiedliwa. Morgan Freeman należy do moich, muszę powiedzieć, ulubionych aktorów. Wspomniała między innymi Daria o 7, czyli moim ukochanym filmie, jeżeli chodzi właśnie o takie kryminały. Film Finchera, mojego ulubionego reżysera, no to tam Morgan Freeman klasa, oczywiście klasa, tak samo jak Brad Pitt. Wspominałem, że Ashley Judd razem z Morganem Freemanem grali też w innych pozycjach i to chociażby film Bez przedawnienia, High Crimes. Tam mogliśmy zobaczyć ten duet i też właśnie w takim klimacie kryminału, dramatu, thrilleru. Ashley Judd miała ten moment, o którym tutaj napomknęła Daria. Rzeczywiście miała ten moment, gdy była bardzo popularna. Nadal jej nazwisko jest dość kojarzone w świecie filmowym, ale miała ten moment w latach 90., gdy pojawiała się właśnie w takich filmach bardziej związanych z jakimś kryminałem, właśnie thrillerem, z jakąś może zagadką, bardziej może takich filmach brutalnych. Tutaj chociażby warto wspomnieć z jej bibliografii Urodzenie mordercy z 1994 roku, klasyk, oczywiście Gorączka, kolejny klasyk z 1995 roku, Czas zabijania z 1996, tutaj mamy Kolekcjonera z 1997, Podwójne zagrożenie z 1999, więc po prostu miała taki swój mały tutaj maratonik z praktycznie rok po roku w latach 90., gdzie rzeczywiście grała w ciekawych produkcjach, takich bardziej tutaj dla dorosłych, jeżeli chodzi o, no, często brutalną tematykę, sprawy morderstw i tak dalej. A później nagle Ashley Judd stwierdziła, że no już nie do końca będzie tylko w takich filmach występować i zaczęła też występować w innych filmach. Pojawiała się też przez ostatnie lata w różnych komediach, ale w dalszym ciągu nie porzuciła tej takiej tematyki mrożącej czasem krew w żyłach, bo nawet jeżeli chodzi o ostatnie te filmy z lat tam już 2000, pojawiła się w takim filmie Amnezja między innymi, więc warto sięgnąć szczególnie po te propozycje z lat 90, też te klasyki, które przed chwilą wymieniłem, film Kolekcjoner. Ja mówię, lubię do tego wracać od czasu do czasu, bo to fajnie poprowadzona historia, taki poprawny kryminał, poprawny thriller, gdzie oczywiście twórcy nie uniknęli błędów. To nie jest tak, że ten film jest bez błędów, dlatego mówię, mocna siódemka. Nie daje tam ósemki, dziewiątki, nie mówię, że to arcydzieło, ale czuć klimat lat 90. Stanach Zjednoczonych i czuć właśnie ten kryminał w praktycznie każdej minucie. Więc ja też polecam serdecznie. Z aktorów, o których nie wspomnieliśmy, między innymi gra tam Brian Cox, aktor, który też jest bardzo popularny, szczególnie w ostatnich latach. Więc ten kolekcjoner mógłby nam już zamknąć wstęp. A o czym w takim razie powiem ja? No ja mógłbym tutaj wspomnieć o kilku propozycjach. Nie będę się za bardzo rozgadywał, ale wspomnę o kilku propozycjach, bo zrobiłem sobie takie odświeżenie troszkę bibliografii, filmografii mojego jednego z ulubionych aktorów, czyli Al Pacino. Al Pacino zawsze jest u mnie wysoko na liście ulubionych aktorów. Al Pacino, który, no nie oszukujmy się, najlepsze lata oczywiście już ma za sobą, jeżeli chodzi o kino. Al Pacino ma 84 lata, więc jego filmografia już jest tak zastemplowana, pięknie zwieńczona, ma mnóstwo świetnych filmów, w których zagrał. Oczywiście można było to wymieniać. Pewnie większość osób, jak pomyśli Al Pacino, to od razu ma w głowie Ojca Chrzestnego. Oczywiście kapitalne filmy, uwielbiam. Dla mnie klasyka, arcydzieło. Oczywiście jak dla wielu osób, to nie jest żadna niespodzianka. Ale Al Pacino grał naprawdę w wielu filmach. W wielu znakomitych filmach i ja sobie kilka, przez ostatni tydzień ja sobie kilka z tych filmów odświeżyłem i właśnie chciałbym wam o tych filmach tutaj dwa słowa dosłownie powiedzieć. Więc tak, klasyk, ale oczywiście mniej znany niż Ojciec Chrzestny z lat 90, to jest to o wiele wcześniej, bo jeżeli chodzi o Al Pacino, to on już swoje piękne role miało o wiele wcześniej niż lata 90. I Sprawiedliwość dla wszystkich, czyli And Justice for All. I to właśnie tłumaczenie w miarę wierne, jak widzimy. To jest film z 79 roku. Gra tam Al Pacino, gra tam adwokata. Też mamy tutaj kilku aktorów z tego starszego pokolenia, dość popularnych w tamtym czasie, między innymi Jack Warden. I Al Pacino gra tam adwokata, prawnika. Al Pacino zresztą w swojej przeszłości filmowej lubił grać takie role. Czasem po jednej stronie, jako jakiś gangster, jako przestępca, ale czasem też po drugiej stronie. Jako na przykład stróż prawa, prawnik, jakieś też urzędowe różne funkcje pełnił i to w kolejnym filmie, o którym wspomnę. Tam był burmistrzem akurat, zaraz powiem dwa słowa o tym filmie. Ale i Sprawiedliwość dla wszystkich, And Justice for All, to bardzo ciekawy dramat sądowy, można było powiedzieć. Tak mi się wydaje, że chyba ten gatunek najbardziej odpowiada. Niektórzy tutaj klasyfikują go też sobie troszkę do kryminału. Są morderstwa w tym filmie też. To nie tylko tak, że jesteśmy na sali sądowej i jakieś sprawy się odbywają, ale jednak większość filmu dzieje się na sali sądowej. I na tej sali sądowej bardzo często właśnie bryluje Arthur Kirkland, czyli Al Pacino. Jest młodym, ambitnym adwokatem, no i trafił do tego zawodu, jak czytamy między innymi w opisie, i rzeczywiście to jest prawda, wiedziony umiłowaniem sprawiedliwości i poszanowania prawa. Czyli mamy tutaj postać takiego prawnika, który ma ideały, który właśnie uważa, że litera prawa jest ważna i ta litera prawa jest ważna, najważniejsza, ale powinna pomagać ludziom. Powinna być ta litera prawa sprawiedliwa. I adwokaci, i sędziowie powinni zrobić wszystko, żeby właśnie ta sprawiedliwość dla wszystkich w tytule, jak mamy, zwyciężyła, żeby każdy dostał taką sprawiedliwość, na jaką zasługuje oczywiście. No i widzimy tutaj taki też ciekawy portret psychologiczny prawnika, który ma jakieś ideały, który widać, że chce pomagać ludziom, któremu zależy, który nie idzie tylko, żeby zarobić i później zapomina o swoich klientach i o ich rozterkach. Na przykład powie jednemu, który został zatrzymany, no dobra, za 2 tygodnie, za 4 tygodnie wyjdziesz spokojnie, nie martw się. I on sobie idzie i to tylko tak mówił, żeby powiedzieć. Nie, on rzeczywiście dba o swoich klientów, troszczy się. Obserwujemy tu ciekawą walkę też Al Pacino z systemem sprawiedliwości. W tym filmie jest ukazany ten system sprawiedliwości jako taki system z wieloma dziurami. Widzimy, że ta sprawiedliwość dla wszystkich tytułowa no nie istnieje. Nie istnieje, bo mamy przypadki, ja nie będę mówił dokładnie, ale mamy przypadki, na przykład w tym filmie jest jeden mężczyzna, który jest aresztowany, trafia za kratki za niewinność, za pomyłkę. Za pomyłkę, na którą na przykład prawnik z takimi ideałami jak Al Pacino w tym filmie no nie zgadza się. On jest zły, jest wściekły, jest rozgoryczony tym, że on jest tutaj na straży prawa, chce, żeby dowieść sprawiedliwości, a nie może, bo na przykład trafia na sędziego, który być może go nie lubi, trafia na sędziego, który jest bardzo proceduralny i twierdzi, że nie ma na to czasu teraz, może za tydzień, może za miesiąc, niech sobie posiedzi w tym więzieniu ten klient. No i tacy sędziowie też się zdarzają niestety i tacy ludzie, gdzie niech sobie posiedzi ten klient, bo sędziego na przykład nie obchodzi ludzkie życie, a później się okazuje, że taki klient nie wiem, powiesi się, zostanie zamordowany, albo po prostu ktoś się będzie nad nim znęcał, a jest, przypomnijmy, za kratkami zupełnie za niewinność, dlatego że ktoś się pomylił, dlatego że miał imię i nazwisko, takie jak osoba, której szukano, dlatego że właśnie doszło do jakiegoś niefortunnego zdarzenia, a później ciężko to wszystko odkręcić. No i Al Pacino walczy w tym filmie o sprawiedliwość. Widzimy, że wątpi, bardzo, bardzo wątpi momentami w to, że taka sprawiedliwość jest w ogóle możliwa dla wszystkich. Widzimy, że Al Pacino też nie jest krystalicznie czysty w filmie i sprawiedliwość dla wszystkich, dlatego że co prawda o tym tylko słyszymy, ale słyszymy z jego przeszłości o pewnym jednym fakcie. Do takich zdarzeń mogło dojść więcej razy, ale my akurat słyszymy mniej więcej o tym, że Al Pacino rzeczywiście jest dobrym człowiekiem, zależy mu na sprawiedliwości, ale czasem zależy mu na sprawiedliwości tak bardzo, że w przeszłości na przykład podłożył jakiś dowód albo coś w papierach zmienił, zmanipulował pewnymi dowodami, dlatego że miał przed sobą mordercę, który powinien zgnieć za kratkami, a luki w systemie prawnym to nie uniemożliwiały mu pracę i to, żeby skazać kogoś takiego, wyszedłby na wolność. Więc tutaj rzeczywiście wychodzą jego ideały. Jest to niezgodne co prawda z prawem, jeżeli na to popatrzymy, i popełnia on przestępstwo oczywiście, jeżeli tak robi, jeżeli tam podkłada jakiś dowód albo coś jest nieoczywiste i on w jakiś sposób wpływa troszkę na to śledztwo. Ale robi to w myśl, że sprawiedliwość dla wszystkich i to jest właśnie sprawiedliwe, a prawo bardzo często nie nadąża za życiem po prostu prawdziwym i za tym, co się dzieje wokół nas. Zresztą słyszymy, bardzo często wiemy, jak sądy i wtedy, i w latach 70. i teraz, jak sądy są obłożone, jak więzienia są obłożone, jak wypuszczamy ludzi, jak nie ma czasu na to i na tamto, te rozprawy są robione po macoszemu i tak dalej, no bo rzeczywiście to jest bardzo duży systemowy problem, gdzie ludzie często są po prostu tak jak w kodzie zero-jedynkowym, po prostu takim tam zerem albo jedynką, a nie prawdziwym człowiekiem, który być może nie powinien być za kratkami w tym momencie ten jeden dzień, czy tydzień, czy miesiąc, czy pół roku, bo jest niewinny i może się wszystko z nim stać, gdy właśnie nie pomyślimy o takich ludziach. Więc Al Pacino walczy, Ciekawa sprawa jest taka, i to też jest takie główne tło tego filmu. Przychodzi mu bronić sędziego. Sędziego, który właśnie jest takim sędzią, o którym wcześniej wspominałem. Jest to sędzia Fleming w filmie, tak się nazywa. Jest to sędzia, który jest tym sędzią proceduralnym. Jest sędzią bardzo popularnym, znanym od lat, właśnie będącym tutaj stróżem sprawiedliwości, a jest sędzią ostrym, jest sędzią właśnie takim, dla którego zwłoka w doniesieniu dokumentów, godzina, czy dzień, czy trzy dni, to jest koniec. Zamykamy sprawę i nawet nie zastanowię się w ogóle nad tą sprawą, czy rzeczywiście jest słuszność. Więc jest takim sędzią, który też podpadł kilka razy już wcześniej naszemu bohaterowi, czyli Arturowi Kirklandowi, w którego wciela się Al Pacino. No i panowie nie są na dobrej stopie. Są na takiej wrogiej stopie, bo Al Pacino uważa, że po prostu sędzia Fleming, widzimy w tym filmie, bombarduje mu niektóre sprawy i jego klienci na tym cierpią niesprawiedliwie przez to, że sędzia jest jaki jest. I dochodzimy do, i tu ja już będę kończył, film bardzo fajny, naprawdę ja polecam, myślę, że dużo osób go oglądało. Jeżeli widzieliście Państwo ten film, dajcie nam znać, czy to SMS-owo, czy możecie też zadzwonić, możemy sobie porozmawiać. Kulminacja tego filmu jest taka, że Al Pacino staje przed takim wyborem, że ma bronić tego sędziego właśnie owego Fleminga, dlatego że on ma własną, jest oskarżony o to, o gwałt i o pobicie pewnej kobiety. No i Al Pacino oczywiście nie chce swojego, powiedzmy, wroga bronić, ale z uwagi na swoją przeszłość i na to, że trochę tutaj jest szantażowany też o to, że no wyciągniemy twoją przeszłość, gdzie tam zmanipulowałeś jedną sprawę i z uwagi na też takie różne naciski i koniec końców na to, że jest prawnikiem i powinien bronić wszystkich klientów, podejmuje decyzję, że się zgadza. No i właśnie obserwujemy później różne perypetie w związku z tym, jak ma bronić, jak ma podejść do tego, żeby bronić sędziego, który mu zepsuł wiele spraw, przez którego jego klienci byli poszkodowani. Czasem dochodziło do tragedii. To jest ten film i Sprawiedliwość dla wszystkich. And Justice for All właśnie z 79 roku. Co dalej? Jeżeli chodzi o Al Pacino, ja sobie odświeżyłem też różne inne propozycje. Mamy propozycje z lat 90, o których na początku wspomniałem. Jest to też taki klasyk trochę, szczególnie jeżeli chodzi o filmy gangsterskie i z Al Pacino, czyli Życie Carlita, Carlito's Way, to film z 93 roku, sprzed już ponad 30 lat. No i tam Al Pacino, to jest oczywiście reżyseria, to Brian De Palma, czyli bardzo znany reżyser. Tak w skrócie tylko o nim powiem, bo to taki typowy film gangsterski. Są zabójstwa, jest tutaj więzienie oczywiście, są tu takie sprawy związane z rodziną, z gangsterską z rodziną, z przyjaźnią, z tym, że honor jest ważniejszy niż wszystko inne, dane słowo to dane słowo, musimy wyrównać rachunki i tak dalej. Al Pacino w tym filmie gra gangstera, który wychodzi z więzienia po kilku latach, po 5 konkretnie, chociaż powinien w więzieniu spędzić 30, był gangsterem, był znanym gangsterem, Carlito Brigante, to właśnie postać, którą gra Al Pacino, wychodzi z więzienia przez to, że przez też takie, i tutaj wracamy znowu do sądownictwa, do tego systemu, wychodzi przez takie błędy proceduralne, mianowicie prawnik, w którego wciela się Sean Penn, więc mamy tutaj kilku bardzo znanych aktorów. Prawnik i były przyjaciel, obecny w sumie też można powiedzieć, w momencie, gdy Al Pacino wychodzi na wolność, znajduje po prostu takie luki w prawie, a konkretnie chodzi o to, że między innymi dowody, które zostały przedstawione w sprawie Al Pacino, są z punktu widzenia prawa nielegalne, dlatego że to był nielegalny podsłuch, więc wiecie Państwo, jak tutaj przebiega. Nawet jeżeli ten podsłuch był, nawet jeżeli na tych taśmach było dosłownie powiedziane, na przykład, że dany gangster zlecił to zabójstwo, przyznaje się do tego i do tamtego, do wszystkiego się może przyznać, okazuje się, że podsłuch został podłożony nielegalnie, sąd tego nie przyjmie, sąd to kasuje. No i właśnie, tym oto sposobem Al Pacino wychodzi z więzienia po 5 latach. nie odbywa całego wyroku. Wychodzi z więzienia z takim przemyśleniem, z taką postawą, że będzie dobrym człowiekiem. Że kończy z tym całym gangsterskim światem. On już tego nie chce. Carlito Brigante nie chce być już gangsterem. No i widać, że jest tutaj też troszkę skruszony. W sądzie już wspomina na tej ostatniej rozprawie, że jemu to już wystarczy. Był kilka lat w więzieniu, zdążył sobie przemyśleć różne rzeczy i zrywa z przestępczością. No ale właśnie, wychodzi z więzienia i okazuje się, że on może mieć taki zamiar zerwania z przestępczością, ale inni nie mają takich zamiarów. Między innymi jego starzy przyjaciele, gangsterzy, wszyscy z jego przeszłości. Tutaj między innymi postać właśnie Shona Penna, jego adwokat, przyjaciel Kleinfeld. To jest właśnie ta osoba w tym filmie. No, okazuje się, że on został takim gangsterem, można powiedzieć, ten jego były przyjaciel, adwokat, któremu wcześniej takie życie i karierę dał Al Pacino, ale Al Pacino spędził 5 lat w więzieniu i zmieniło się przez te 5 lat bardzo dużo. Więc widzimy tutaj wątek też miłosny, jest stary wątek miłosny, który tutaj odżywa. Al Pacino, jego stara miłość wraca. Po 5 latach mają kontakt i widzimy te rozterki. Al Pacino tym razem ma rozterki pomiędzy właśnie daniem słowa komuś, odpłaceniem się, bo ma dług wobec kogoś, a z drugiej strony tym, że nie chce z powrotem wsiąknąć w ten gangsterski świat, nie chce być przestępcą. Ma już dość tego. Woli wrócić do tej swojej starej miłości, założyć rodzinę i polecieć gdzieś daleko stąd albo pojechać pociągiem do Miami. Więc, bo w Nowym Jorku dzieje się akcja, więc tak to mniej więcej wygląda. Czy Al Pacino sobie poradzi, czy sobie nie poradzi z tym, jak ten film się zakończy, no to musicie Państwo już sami obejrzeć, żeby się dowiedzieć. Tak, Życie Carlita to ta propozycja jeszcze z Alem Pacino z lat 90. No i co ja bym mógł jeszcze tutaj wspomnieć? No mógłbym pewnie powiedzieć o wielu, 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 wielu filmach, bo tych filmów Al Pacino ma mnóstwo, ja widziałem prawie wszystkie, bo należy do grona moich ulubionych aktorów. Jest taki film też już nie z lat 90., ale 2002 rok. I ten film mógłbym powiedzieć, że ja sobie ostatnio go odświeżyłem i jest podobny w tematyce do Kolekcjonera, o którym mogliśmy usłyszeć na początku programu od Darii. Jest to kryminał, thriller, też ma taką właśnie aurę, troszkę taką, jak mówiłem wcześniej, taką jesienną, mgła odgrywa też dużą rolę w tym filmie, deszcz i taki klimat właśnie troszkę mroczny, chociaż niecałkowita ciemność, akurat sam tytuł filmu to Bezsenność i to też jest ważne w tym filmie. Bezsenność, Insomnia z 2002 roku, Christopher Nolan, klasyk, reżyser też bardzo znany, jeden z najlepszych. Al Pacino tam gra główną rolę, ale nie tylko Al Pacino, bo gra tam również Robin Williams, to jest ta druga główna rola. Jest jeszcze Hilary Swank, która gra też ważną postać w tym filmie. I w tym filmie Al Pacino widzimy, że jest takim detektywem, policjantem w służbie od wielu lat, znanym już i to znanym naprawdę w wielu miejscach. Dlatego, że nagle zjawia się w małym miasteczku na Alasce, gdzie ludzie go znają, szczególnie ludzie pracujący tam właśnie jako policjanci, szczególnie ta jedna policjantka Hilary Swank, zna go bardzo dobrze. Ona sama uczyła się i chciała zostać policjantką, detektywem właśnie z uwagi też na niektóre sprawy, które rozwiązywał wcześniej Al Pacino. Więc Al Pacino nagle zjawia się w takim małym miasteczku na Alasce ze swoim partnerem i mają rozwiązać pewną sprawę. Mają odnaleźć sprawcę brutalnego zabójstwa 17-letniej dziewczyny. I właśnie wokół tego cała akcja się rozgrywa. Co ciekawe, mówiłem, że to jest taka jesień, jest mgła i taki temat, taki klimat trochę mroczny, ale nie mamy scen, gdzie jest noc. Ja lubię jeszcze, jak te sceny, gdzie jest noc, pojawiają się, bo taki wieczór jesienny, idealnie jeszcze się z kryminałami, thrillerami tutaj sprawdza. Tutaj nie mamy, bo jest ciekawa sytuacja w tym filmie taka, że mamy polarne lato, I to polarne lato, miejscowy klimat wpływa na to, że między innymi nasz główny bohater Al Pacino nie może spać. W związku z tym ta tytułowa bezsenność. Nie może spać, dlatego że cały czas jest jasno. On sobie widzimy, klei sobie swoje szyby tam w hotelu, sobie zasłania to w pewnym momencie poduszkami i wszystkim, żeby to światło nie dochodziło z zewnątrz. Nie może spać w związku z tą bezsennością, w związku z tymi właśnie, z tym klimatem. Cierpi na nie bezsenność. Kilka nocy ma problemy. Czasem już naprawdę nie wie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Też wchodzimy na takie psychologiczne trochę tutaj klimaty. No i mamy tego agenta Willa Dormera, którym jest Al Pacino. Jest na tropie tej sprawy. Robin Williams tutaj gra postać tego złego. I dochodzi tutaj w gęstej mgle, ja nie powiem nic więcej, nie będę zdradzał, ale w gęstej mgle dochodzi do pewnej tragedii podczas śledztwa. No i właśnie ta tragedia rozpoczyna nam tu już wszystko. To jest tak, jak taka kula śnieżna, która po prostu zaczęła iść, lawina. I w związku z tą lawiną i z tym wszystkim, co będzie dalej po tej tragedii, w tej gęstej mgle, gdzie ktoś do kogoś strzelał, cała akcja nabiera rozpędu. Oprócz tego, że jest to tylko sprawa rozwiązania zabójstwa tej 17-letniej nastolatki, to teraz jeszcze dochodzi sprawa właśnie druga sprawa tej nowej tragedii, do której doszło. I widzimy tam różne sceny między Alem Pacino i Robinem Williamsem. Fajnie zobaczyć Robina Williamsa na ekranie, bo to też oczywiście znakomity aktor był. Mógłbym polecić tak Bezsenność z 2002 roku. No i ja tak się rozgaduję, zaraz nam cała godzina z filmami pójdzie. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione filmy z Alem Pacino, dajcie znać. Śmiało. Pewnie oglądałem, ale nic nie szkodzi. Dajcie nam znać. Może ostatnio ktoś oglądał, odświeżał sobie jakiś film. Mówiłem wcześniej, że Al Pacino też czasem grał ludzi na wysokich stanowiskach, jeżeli chodzi o politykę. I tutaj mamy burmistrza Nowego Jorku. A o Nowym Jorku nie bez powodu dzisiaj już drugi raz. Przed chwilą mieliśmy akcję w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o film Żywot Carlita. A teraz mamy znowu Nowy Jork. Tym razem burmistrzem Nowego Jorku jest Al Pacino. Film jest z 96 roku, Ludzie miasta, City Hall. To jest film właśnie z 96 roku i w tym filmie widzimy, jakim politykiem jest Al Pacino. Politykiem całkiem bardzo sprawnym, chciałem powiedzieć całkiem sprawnym, ale bardzo, bardzo sprawnym politykiem. Politykiem, który ma też oczywiście kontakt z światem przestępczym, nagina często różne sprawy. Zależy mu ogólnie na mieście, ale zależy mu też bardzo na tym, na różnych kontaktach i na tym, żeby tak dobrze się ustawić. Ja chyba tutaj odbiorę telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie Jakubie.
Witam.
Film, który idzie zawsze dość często, ale muszę obejrzeć, to jest hit. Al Pacino, tam De Niro, on jest długi. Mój ulubiony aktor tam gra, ten co raka gardła.
Val Kilmer,
tak,
Robert De Niro tam gra, tak. No kapitan, to klasyk kina, to oczywiście.
No i te sceny, i ta scena strzelaniny, to nic banku, no to jest...
Tak, tam jest mnóstwo fajnych w tapanych scen.
Klasyka strzelaniny w filmie właśnie.
Tak, albo też ta scena w restauracji jest też taka kultowa. Tak.
No
tak.
Tam wiele jest, jak on wchodzi do hotelu i jego ta córka czy pasierdzica w wannie, no takie różne to, no, warto zobaczyć.
Brutalny, tak, fajny, brutalny, gangsterski, sensacyjny film, tak, dobra
w ogóle
rzecz, dobra rzecz.
Kiedyś Al Pacino, De Niro, te tak. Filmy były takie kultowe i klasyczne, każdy to był hit.
Tak. Szczególnie te lata 90. były
no znakomite. I bardzo uwielbiam 90 lata komedie były. Bardzo fajne. Bardzo lekkie, śmieszne.
Tak, do tego przejdę kolejnym razem,
trudno,
bo już mi nie starczy czasu.
Trudno tyle tego było.
Bardzo dużo. Tak.
Powiem panu, panie Jakubie, że próbowałem teraz znaleźć, jak jest, bo weekend przychodzi, no nie ma co oglądać, naprawdę.
Dlatego polecam sięgać po starsze filmy, odświeżać sobie.
Dlatego ja to robię na Netflixie właśnie dużo tam starych, tylko to trzeba poszukać, cofnąć się. I szukać właśnie na internecie.
Wszedł, w internecie tak. Można wszystko znaleźć, nawet z lektorem polskim, jeżeli ktoś lubi jeszcze poczuć klimat tamtych filmów, żeby ten język polski jeszcze mu ten... Bo ci lektorzy też byli znakomici często w tych starszych filmach, co znamy te filmy z Polski. Można.
Słucham państwa co czwartek i właśnie próbuję oglądać to, co państwo rekomendują. I bardzo się miło słucha i dziękuję za ten program czwartkowy, o filmowy właśnie.
Dziękujemy za telefon, panie Grzegorzu. Ja jeszcze wspomnę szybko o jednym filmie i kończymy.
Dobrze, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia o polityce.
Tak jest, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Miłego dnia.
Wzajemnie, dziękujemy panie Grzegorzu. Kontynuujemy i zaraz zamykamy nasz program filmowy, więc na czym to ja skończyłem? Skończyłem na City Hall filmie, o którym chciałem dosłownie dwa słowa powiedzieć. I to, co powiedział pan Grzegorz, lata 90. dla mnie kapitalne, powtórzę raz jeszcze i będę zawsze powtarzał, kapitalne, jeżeli chodzi o muzykę, kapitalne, jeżeli chodzi o filmy. Nie tylko kryminały, nie tylko thrillery, nie tylko filmy gangsterskie, ale również to, co powiedział pan Grzegorz, komedie. Ja czasem, jak mam ochotę na taki klimat, troszkę taki nostalgiczny, ale taki przyjemnie nostalgiczny, to właśnie zawsze jakąś komedię z lat 90. Czasem jest to 87, 8, 9 rok, ale mniej więcej z tego okresu takich tych 15, nawet 20 lat, od 80, powiedzmy, 5 do nawet 2004-2005. To jest taki dla mnie, według mnie, świetny okres. To jest taki świetny okres kina, gdzie te produkcje były dla mnie bardzo naturalne, takie swojskie. Ten klimat był taki swojski, że to jeszcze było przed tymi takimi filmami, tą falą, która nadeszła z wielką technologią, już późniejsze lata 2000, jak to wszystko się rozkręciło. To było bardzo często jeszcze kino, gdzie to, jak aktor zagrał, to było najważniejsze. I jeszcze te zdjęcia do tego, jak doszły. Dialog, który miał. To jak mówił, jak właśnie intonował różne rzeczy. Ja lubię. Czasem jest mnóstwo też takich głupiutkich komedyjek z lat 90., które mają też sobie taki przyjemny, jakiś taki znany, taki swojski właśnie klimat, o tym mówię, ja lubię sobie sięgnąć. Ludzie miasta, City Hall, to ten film z Alem Pacino, o którym chciałem powiedzieć tylko dwa słowa. Tam Al Pacino gra burmistrza miasta Nowy Jork, a burmistrz miasta Nowy Jork dzisiaj ma naprawdę gorąco, nie tylko dzisiaj, ale przez ostatnie kilka dni. O tym pewnie też wspomnimy, o oskarżeniach, o zarzutach wystosowanych przeciwko właśnie obecnemu burmistrzowi Nowego Jorku. Burmistrz Al Pacino ma swojego zastępcę, którym jest John Cusack, też bardzo fajny aktor. No i właśnie obserwujemy wielką politykę w Nowym Jorku. I zaraz o tej wielkiej polityce powiem dosłownie dwa słowa, dlatego że ktoś do nas dzwoni. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, pozdrawiam, Grażyna Cytron się kłania. Ja może troszeczkę nie na temat.
Znaczy proszę o filmowo tylko, proszę tylko filmowo w tym momencie.
Tak. Jeśli chodzi o Nowy Jork, to pamiętamy film Cabrini. Tam jest także taki pan major w takim pięknym, prawda? To jest właśnie to pokazane, jaka jest dysproporcja między jednymi a drugimi. Dobrze, pozdrawiam. Tak,
dziękuję pani Grażyna, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Tak, o Cabrini mówiliśmy, to nowy film o Cabrini mówiliśmy już chyba z 2-3 miesiące temu z Darią Sienkiewicz. Tak, tam rzeczywiście postać burmistrza Nowego Jorku, ale to stary klimat akurat, stare czasy, stare. Przed ponad 100 dobrych lat. Pani Ania do nas napisała, dzień dobry, zgadzam się, jeśli chodzi o filmy. My z mężem oglądamy starsze filmy, bo te najnowsze okropne według mnie oczywiście. Jest tam akcja, różne ciekawe lokacje, muzyka. Lubimy kryminały, ale najbardziej komedie. Życie niesie zbyt dużo smutku. Mamy... Na jakich platformach szukać starych filmów? Pyta pan Bodzio. Panie Bodzio, służę pomocą. Za chwilę się do pana odezwę. Jest mnóstwo różnych źródeł w internecie, gdzie można sobie albo symbolicznie coś opłacić, coś obejrzeć. Albo czasem serwis jest taki wspaniałomyślny. No, rozmaite rzeczy można znaleźć w internecie, wiecie państwo dobrze. Ja znam takie miejsca, różne wypożyczalnie filmów, ciekawe. I panie Bodzio, zaraz się do pana zwrócę. Ale tak, kończąc temat City Hall filmu z 96. Obserwujemy wielką politykę w Nowym Jorku, widzimy jak to wszystko jest ze sobą powiązane, jeżeli chodzi o świat tych najbogatszych, bogatszych, też gangsterów, gdzie kupują sobie na przykład działki praktycznie za pół darmo w danym miejscu, w mieście i nagle mają taką dużą siłę przebicia i tak dużo pieniędzy, że dogadują się z władzami miasta, z burmistrzem i tak dalej. Tam ma nagle się pojawić metro, tam ma być nagle jakieś nowe miejsce pracy dla tysiąca ludzi i tak dalej i oni nagle zarabiają na tym miliony, 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 miliony. To jest jeden tylko z przykładów takich sytuacji, do których dochodzi przez lata, w dalszym ciągu, wszędzie. Ta polityka jest bardzo brudna w każdym jednym mieście. Chicago, Nowy Jork, na całym świecie praktycznie. Tylko to jest czasem inny poziom. Na innym poziomie możemy sobie oszukać we Wrocławiu, jak jesteśmy politykiem, jak pracujemy w Urzędzie Miasta na przykład, a na innym poziomie możemy to zrobić w Chicago czy w Nowym Jorku, to oczywiste. Więc w tym filmie widzimy Nowy Jork, jaki jest. Ma bardzo charyzmatycznego burmistrza, którym jest Al Pacino. Al Pacino w tym filmie ma kilka takich bardzo, bardzo mocnych move. Jedna taka na pogrzebie nawet, gdzie po prostu no, wychodzi tam i daje taką mowę, jakby kiedy kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych co najmniej. Al Pacino w tym filmie to taka nieoczywista postać. Widzimy, że jest, poznajemy go i widzimy, że jest stosunkowo dobrym człowiekiem, ale jest no, taką wygą, typowym politykiem, który tak, oprócz tego, że chce dużo dla ludzi, też i dla samego miasta, to jednak no, ma kontakty z różnymi przestępcami i tak dalej. To się nie podoba jego zastępcy, czyli John Cusack, który jest zastępcą Al Pacino, zastępcą burmistrza. On jest tu na tropie. On tu ma takie ideały, jakie Al Pacino miał w tym poprzednim filmie I Sprawiedliwość dla Wszystkich, gdzie był prawnikiem, więc tutaj zastępca burmistrza ma te ideały. No i konfrontuje nieraz Al Pacino, burmistrza, którzy, oni razem są na takiej trochę stopie koleżeńskiej, na takiej stopie też syn-ojciec i obserwujemy tu właśnie taką politykę i różne sprawy, które się dzieją w mieście Nowy Jork. Polecam, polecam, Ludzie Miasta, City Hall z 96 roku. I jeszcze może na koniec dosłownie ostatni tytuł, chociaż dzisiaj bardzo dużo poleceń, jak Państwo widzicie, a to wszystko przez to, że nie ma z nami Darii. Daria była na początku, a teraz nie ma Darii, więc ja mogę gadać i się nie zamknę, jak to bywa bardzo często. Film z lat 2000, wczesnych 2000, który jeszcze wchodzi w ten fajny okres według mnie właśnie filmów z taką duszą często. 2003 rok, Rekrut. 2003 rok, Rekrut. Roger Donaldson jest reżyserem. Mamy tutaj znowu Al Pacino, dlatego że sobie ostatnio odświeżałem filmy z nim. Jest tutaj Colin Farrell, też główna rola, bardzo fajna. Mamy Gabriela Machta, który przez ostatnie lata też stał się nieco bardziej popularnym aktorem, między innymi dzięki serialowi Suits. No i właśnie, co tu się dzieje w tym filmie Rekrut? Jesteśmy w podobnych tematykach dalej, świat przestępczy, polityka i tak dalej. Jesteśmy akurat przy agencji CIA, którą dobrze znamy. Colin Farrell jest tutaj, jest tym tytułowym rekrutem, którego pozyskuje Al Pacino, który jest dyrektorem, pracuje w CIA. Pozyskuje Colina Farrella do agencji. Okazuje się, że znał jego ojca, słyszał o jego ojcu, więc takie powiązania trochę na zasadzie nieprzypadkowe, że Al Pacino w tym filmie zna postać Colina Farrella i wie, że będzie z niego dobry rekrut, dobry agent CIA. No i właśnie mamy tutaj takie sytuacje, widzimy trening agentów młodych werbowanych, widzimy różne sprawy, które muszą rozwiązać, słyszymy ten kultowy tekst, który pada od Al Pacino, że wszystko jest testem, że od tego momentu dla tych agentów tutaj wszystko jest dla was testem. Każda jedna sytuacja, nie ma przypadków. I widzimy właśnie, jak Colin Farrell sobie z tym radzi. Jako młody rekrut, młody nowy agent, ma tutaj kilka zadań. Jest to bardzo fajny film, który trzyma w napięciu. Rekrut, 2003 rok, spokojny 7, być może 7,5, ja z miłą chęcią tutaj bym właśnie mu wystawił. Takie główne tło później tego filmu to zadanie, które otrzymuje Colin Farrell. Ma wytropić szpiega w szeregach agencji. W szeregach agencji CIA jest jakiś szpieg i właśnie Colin Farrell ma być tą osobą, która go tutaj wytropi i zdobędzie niezbędne dokumenty potwierdzające właśnie działalność szpiegowską. Rekrut. Bardzo, bardzo polecam. To dosłownie na świeżo jeszcze wczoraj w nocy sobie oglądałem. No i tyle. Skończymy dzisiejszy program. Będziemy polecać więcej starszych rzeczy, przypominać o nich. Film Adwokat Diabła, pisze pan Grzegorz. No oczywiście, Adwokat Diabła, bardzo, bardzo fajny, kultowy film. Pani Maja nas słucha. Dziękuję pani Maju za miłe słowa. Pani Maja tu między innymi Zapach kobiety dodała. No oczywiście, jak mówimy o filmografii Al Pacino, to nie sposób nie wspomnieć o filmu Zapach kobiety. Zapach kobiety ostatnio oglądałem chyba 2-3 lata temu, więc musiałbym sobie jeszcze raz odświeżyć na nowo, żeby o nim powiedzieć, ale kapitalna pozycja oczywiście. No i tyle. Zamykamy tę sprawę. Polecam, wyciągajcie sobie filmy z lat 90., 70., 80. Robert Redford między innymi ostatnio oglądałem właśnie film z Robertem Redfordem i też każdy jeden film z Robertem Redfordem praktycznie mogę polecić, należy do grona moich ulubionych aktorów, ale właśnie też tych już to te lata wcześniejsze, nie 90., ale wcześniej. No i tyle. I pewnego razu w kinie już za nami. Zapraszamy za tydzień. Myślę, że też może sobie wyciągniemy coś starszego, chociaż już jutro na platformie Apple TV i też teraz w kinach tutaj w Stanach Zjednoczonych pojawi się film Wolves. Film, na który już zapraszałem kilka tygodni temu. Brad Pitt i George Clooney. Bardzo fajny duet, jeżeli chodzi o ekran kinowy. Ja czekam na ten film i ten film jutro oficjalnie się pojawia. Jeżeli macie Państwo Apple TV, będziecie mogli go jutro już obejrzeć i też będzie w kinach. Więc ja całkiem możliwe, że sobie obejrzę ten film, może nawet jutro albo podczas weekendu, bo czekałem na niego długo i zachęcę Darię do tego. Więc być może za tydzień, czwartek, tak, nowość, taka bardzo świeża nowość, czyli film Wolves.
Każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.